godzinie 20.
Dzisiaj będziemy pytali słuchaczy i słuchaczki, który naród jest najbardziej podobny do nas pod względem zachowania, mentalności i wyznawanych wartości. Pytamy o to dlatego, że rzucił się nam, mówię nam w liczbie nogi, bo mam na myśli również Karolinę Kłaczyńską, wydawczynię programu. Otóż rzucił nam się w oczy takie badanie, które jest cyklicznie w ogóle wykonywane przez CBOS, a mianowicie do kogo Polacy mają pozytywny, do kogo negatywny stosunek.
Do Czechów pewnie pozytywny.
No, tak, do Czechów, ale najbardziej mamy do Włoch. Czechów wspomnianych i Słowaków. Co jest o tyle zaskakujące, że ktoś może zapytać, z jakiego powodu... Zresztą jak się patrzy na te 30 lat, to generalnie tam wśród liderów to tylko straciliśmy zaufanie i uwielbienie do Amerykanów.
Do A, ja myślałem, że do tych drugich.
Nie, do Amerykanów.
Ale do tych drugich to nigdy specjalnie nie mieliśmy uwielbienia.
To jest jedna rzecz, mianowicie to całe badanie. O nim nam opowie jego współautor, Jan Kujawski, socjolog z CBOS-u. I zapytamy, jak powstają takie badania, o co się dokładnie pyta ludzi. Ale najciekawsze chyba dziś wieczorem będzie to, jak my, czyli państwo, słuchacze i słuchaczki, będą opowiadali o tym, do kogo my jesteśmy podobni. I w zasadzie, co to oznacza.
Z tymi Włochami to ja to rozumiem, bo taka aspiracja do kultury śródziemnomorskiej... Trochę stereotyp Włocha do tego dorzucamy i czemu nie?
Dobrze, no, to, żeby było ciekawie.
Chcielibyśmy tacy być. Rozumiem. No, słoneczko by świeciło.
To ja powiem ci o wynikach ostatnich badań w inny sposób. Najbardziej lubimy narody, które jeden z nich wynalazł faszyzm, drugi był sojusznikiem Hitlera, a trzeci, jak Hitler go napadł, to się w ogóle nie bronił. Więc jak zobaczysz to z tej perspektywy i pomyślisz, tak patriotycznie nastawiony naród, kochający wolność i walczący do końca, mający szereg w historii powstań, dużo nieudanych, ale jednak, on nie może uważać, że fajny jest naród, który generalnie robił rzeczy zgoła przeciwne, tak? Tłamsił czyjąś wolność. Tymczasem wydawać by się mogło, że po tej linii tu nic nie pasuje. Więc my chyba robimy odwrotnie. To, co ty przed chwilą zrobiłeś. My szukamy rzeczy, które mogłyby pasować. Kuchnia, tak? Na przykład. O, już to mówię.
Plus pewien stereotyp. Nie grzebiemy wcale w historii.
No tak. Ale w czym będziemy grzebać? Kto i jak będzie grzebał, to się tak naprawdę okaże dziś po godzinie 20, bo słuchacze i słuchaczki mają pełne prawo mieć kompletnie inne zdanie na ten temat. Po prostu swoje zdanie. Według ciebie, który naród jest najbardziej podobny do nas pod względem zachowania, mentalności i wyznawanych wartości? To jest pytanie dzisiejszego programu Mikrofon Tok FM. Nasz numer to 22 44 044, a pytania i państwa opinie już można wysyłać na adres mikrofon@tok.fm.
Paweł Sulik, dzięki wielkie. Biegniesz półmaraton w niedzielę?
Tak, w najbliższą niedzielę biegnę. Już się stresuję.
A Michał Tomasik nie biegnie. W niedzielę od godziny 8 poprowadzi niedzielny poranek.
Czyli z naszej trójki, ja, ty i Michał Tomasik, tylko on nie przeprasza wszystkich kierowców za utrudnienia w ruchu związane z imprezą masową półmaratonem warszawskim.
O, codzienny magazyn motoryzacyjny. Sławek Paruszewski, Jacek Balkan. Już za chwilę. Tok 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Szczepan Maziarek, Krzysztof Olesiewicz, Marietta Wiśniewska, Adam Ozga. Spokojnego weekendu. Do usłyszenia w poniedziałek punktualnie o 16, choć Tok 360 też w samo południe.
Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
Dobry wieczór, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny. Sławek Paruszewski, Jacek Balkan.
Dobry wieczór.
Kiedy ta zmiana czasu mówisz?
Ostatni weekend marca. No to jeszcze nie ten.
Nie właśnie. Mogę się doczekać. Nie, ale no, wiesz co, potem się będziemy 3 miesiące przestawiać, żeby mówić dzień dobry, a nie dobry wieczór. Ale zobaczymy. Chciałbym zacząć od samochodu, który zrobił na mnie piorunujące wrażenia w zeszłym roku. Alpina A110. Zrobiłem już na nią miejsce w garażu. Będę miał takie auto niedługo dla siebie prywatnie i w ogóle. No, oczywiście w wersji spalinowej.
To już
ale...
chyba druga czy trzecia Alpina 110 w naszych rękach, prawda?
Tak, była ostatnio. No. Cudowny samochód. Aluminiowa konstrukcja. Bardzo trudna do jakichkolwiek napraw blacharsko-lakierniczych. Tak naprawdę są te naprawy praktycznie niemożliwe. Ale
spalinowa. Jakich... tam nawet...
I oczywiście jest to samochód spalinowy, ale zaraz go nie będzie. Zaraz będziemy mieli do czynienia z drugą generacją Alpiny A110 z dopiskiem EV. Ale słuchaj, to jest taka ciekawostka, bo ta marka Alpina, ona miała być już taka w ogóle wyłącznie elektryczna. Jeździliśmy tą elektryczną Alpiną zbudowaną na Renault 5. Całkiem przyjemny samochód, specyficzny, ale przyjemny.
A290.
Natomiast, jeżeli chodzi o 110, no to jest płacz i zgrzytanie zębami, że ta nowa będzie tylko elektryczna. Wiele firm nie widzi potencjału w elektrycznych tych samochodach sportowych. Lamborghini ostatnio powiedziało, że oni nie będą robić takiego samochodu, skasowali projekt, dlatego że nie ma na to klientów. Ferrari robi, ale robi SUV-a. Porsche bardzo długo się zastanawiało, czy Boxstera robić elektrycznego i Caymana. Jednak będą go robić, bo to zbyt dużo planów, by pokrzyżowało wycofanie się z tego całkowite. Będą robić, ale będą też odmiany spalinowe. Jeżeli chodzi o Alpinę, też zobacz, jak się fajnie złożyło, że prawdopodobnie samochód ten nie będzie tylko i wyłącznie dostępny w wersji elektrycznej. To ma być niebagatelna wersja elektryczna, dlatego że infrastruktura 800 V i to jest bardzo dobrze. To jest kolosalna różnica, jeżeli chodzi o możliwość wykorzystania energii, jeżeli to jest wysokonapięciowe, czyli te 800 V w odróżnieniu od tych 400 standardowych. I mamy tutaj mieć chyba dwa silniki elektryczne na osi z tyłu w tej elektrycznej Alpinie. Natomiast teraz już wiemy, że coraz częściej słyszymy, że no tak, elektryczny, ale prawdopodobnie zrobimy też jakąś wersję, która będzie hybrydowa, będzie spalinowa,
no i
po prostu.
Dobrze.
I prawdopodobnie będzie to z napędem, z jednym z napędów, który będzie wzięty z firmy Horse, czyli tej spółki zależnej od Renault i chińskiego Geely. Tam mają podobno coś takiego, co ma 515 Nm i 350 koni. Pojemność silnika już nie jest tutaj jakoś bardzo znacząca, bo ten silnik jest generatorem prądu w sporej części. Jak oni to tam upchną z tyłu, czy raczej po środku, bo przypomnę, że to jest samochód z centralnie umieszczonym silnikiem, tego nie wiem, ale jakoś mam nadzieję, że to upchną. Alpina A110 w wersji elektrycznej pojawi się niedługo, natomiast prawdopodobnie w przygotowaniu jest też wersja spalinowa, która będzie hybrydowa, ale z drugiej strony mieliśmy ostatnio Renault Clio z hybrydą 1.8. Nic wyszukanego, zwykłe Renault Clio z zwykłą hybrydą 1.8 i było genialne, ale było fantastycznym hot hatchem, czyli jest... hybryda nadaje się do tego rodzaju samochodu.
Tak, bardzo sprawne, zwinne auto.
Ale z drugiej strony Honda na przykład z hybrydą tą samą, która była w Civicu, w Preludzie, moim zdaniem trochę poległa. Brak tego charakteru, wiesz.
I ja teraz się zastanawiam, bo to chcę zamknąć tą Alpinę, bo jednak czekam, ale czekam w tym sensie, że to będzie nowe auto, a A390 elektryczny coupé, pięciodrzwiowy SUV, właściwie tak można by powiedzieć, 460, już jest za rogiem, już będziemy w tym roku nim jeździć przed wakacjami, mam nadzieję. Duży bagażnik, tak jak mówiłem, ponad 4,5 metra długości, napęd na obie osie, ponad 400 koni. I tak, to nie jest takie wcale brzydkie auto, ale kurczę, tak mi się gryzie z tymi modelami, jeśli chodzi o wygląd. Może dobrze, że one się różnią, że A110 różni się od A290, bo zobacz, A390...
Tak, ale to jest brak spójności totalnej,
tak,
nie?
Tak, prawda? Każdy inny, jakby inna submarka. I czy to będzie, bo tak czytałem między wierszami, no, że musimy podgryźć trochę premium, że to będzie takie premium niemieckie, czy francuskie, niemieckie premium. Platforma ta sama, co w Nissanie Ariya, czy chociażby w Scenicu elektrycznym, prawda? I w nowym Nissanie Leafie. Zobacz, no, w każdym razie na pewno będzie to mocne, szybkie auto. Przecież już była premiera statyczna, wiemy, jak to wygląda. Akumulator 90 kWh, spory zasięg pewnie będzie. No A390 to zawsze miał być elektryk i nic to o hybrydowej wersji nie wiem. No dobra, i teraz dwa samochody, które nie odchodzą do lamusa, mimo że pierwszy elektryczny Volkswagen, znaczy pierwszy, którym jeździłem, to był chyba Volkswagen Up, drugi to był Volkswagen Golf, tak, kiedyś był Golf elektryczny, było coś takiego. Wyglądał jak Golf i miał napęd elektryczny, pamiętasz? Prędkość maksymalna 150 km na godzinę, nie za duży zasięg. No i potem pojawiło się coś na szybko zrobione, żeby chyba przykryć aferę Dieselgate, albo po prostu na szybko zrobione, ID3. I ten samochód tak na początku nie wzbudził może u mnie jakiegoś zachwytu. Nie uznawałem, że to też wiele osób krytykowało, że to zupełnie marne naprawdę, co oni zrobili. Zrobili taki średnio udany samochód kompaktowy elektryczny, hatchback, który miał być następcą Golfa, nie nazywał się Golf, prawda? No i parę lat minęło, był lekki facelifting, dużo się zmieniło, jeśli chodzi o jakość wykończenia, szybkość ładowania i teraz będzie solidniejszy facelifting i to się będzie nazywało ID3 Neo i tu już naprawdę, to już naprawdę ma być duża zmiana. Ty widziałeś może te wizualizacje. Samochód dużo ciekawiej wygląda i w środku i na zewnątrz. Wiele o nim nie wiemy. Wiemy też, że będą silniki prawie 200-konne, będzie jeszcze szybsze ładowanie, ale więcej wiemy o samochodzie, który na pewno będzie miał premierę w kwietniu i to jest bliźniak. Solidny facelifting.
Twój?
Nie, tamtego. Solidny facelifting Cupra Born. Tutaj znowu Chyba się nie zgadzaliśmy, ale nie pamiętam, bo ty też, tobie też chyba Born się nie podobał.
Nie przypadł mi do gustu.
No właśnie, a mnie się Born na początku bardziej podobał niż to ID3.
Ale wiesz, no ja się Sławek lepiej znam na samochodach.
No tak, oczywiście, no ale wiesz, no nie każdy się tak zna. Podejrzewam, że większość ci, co kupują, klienci się aż tak dobrze, jak my nie znamy. A też im się coś podoba i nie podoba. I takie to jest życie, no. Więc jeśli chodzi o Cuprę Born, jak to Cupra musi być mocniejsza niż każdy jej bliźniak.
Chyba, że nie musi. Nie, Sławek, no przecież podstawą Cupry jest silnik 1.5 TSI, który ma 150 koni w Skodzie i 150 koni w Cuprze, więc bez przesady.
Tak, ale jednak wiesz, no Cupry są...
Czy to fajnie brzmi, ale nie jest prawda.
Ale na początku pamiętasz, jak było, że, no, tak, że Cupry były tylko 300-konne i tak, nie wiem, czy tak miało być, czy nie. Jak ten Born z rozmiarami, bo to też ID3, może nie powiedziałem dokładnie, to jest długość 4,33, bagażnik niecałe 400 litrów. I słuchaj, i to jest kolejna Cupra, która mi się podoba z wyglądu. No nic na to nie poradzę. Najgorsza Cupra, którą jeździliśmy i chyba tu się zgadzamy, to był Tavascan elektryczny, więc o najgorszych nie będziemy mówić. Natomiast Born nie był dla mnie najgorszy i ten Born najmocniejszy ma mieć 326 koni. Patrzę, jak tutaj napęd na tylko na tył. Zasięg nawet 600 km teoretyczny. A najsłabsza, słuchaj, ta Cupra Born. I to się będzie nazywało Born VZ. A najsłabsza ma 170 koni, nowa ID3 też mamy. Akumulator nie 80, tylko 50 kWh. I zasięg nie 600, tylko 400 i napęd na tył. Słuchaj, wierzę w tą Cuprę. Jakoś ostatnio mamy z Cuprą dobre doświadczenia. Pamiętasz, Formentor nam się po faceliftingu już sprawdza. Terramar jest dobrym autem, więc mam nadzieję, że ten Born też nie zawiedzie, chociaż to jest tylko na razie nadzieja. Najmocniejsza Cupra VZ Born, 5,5 sekundy do setki, specjalnie przygotowane zawieszenie. No to tyle chyba.
Słuchaj, ja bym chciał teraz przejść trochę do czegoś, co jest bardzo ważne. Mieliśmy ostatnio samochód na testach tego Jetura, który potwornie śmierdział chemikaliami, jak się tylko troszeczkę rozgrzał. Natomiast trwał spór, był spór taki dość mocny na temat tego, czy w samochodach powinno się używać skórzanej tapicerki, czy nie powinno. I dwie wielkie organizacje ekologiczne rzuciły się sobie do gardeł, bo jedna uważała, że skóra to jest odpad po jedzeniu mięsa i jeżeli się tego nie wykorzysta, to się to zmarnuje i trzeba to będzie zutylizować. No a druga organizacja uważała, że to jest okrucieństwo względem zwierząt i wszyscy mają rację, co jest, wiesz, przezabawne. Natomiast ta branża motoryzacyjna stoi pośrodku tego i patrzy i nie wie, co zrobić. Wiele firm wycofało się ze skórzanek tapicerek. Mamy do czynienia z ekoskórą, wegeskórą. Powiem ci tak, ja nie kupuję odzieży skórzanej od 20 lat. Wczoraj było ciepło, założyłem kurtkę, którą kupiłem 20 lat temu, skórzaną. Też ponad 20 lat nie jem mięsa. Natomiast nie lubię, jak się coś marnuje, może w ten sposób. I ta skórzana tapicerka w samochodzie, ona mnie nie razi. Chociaż tak jak mówię, no nie kupuję skórzanej odzieży.
Ale wiesz,
więc
co,
jestem po tej stronie.
Jedna rzecz, ja się z tobą zgadzam, tak, ze zwierzętami oczywiście, tak. Natomiast mnie ta skóra nigdy specjalnie nie ekscytowała w samochodzie, bo w lecie była za gorąca najpierw, a w zimie było za zimno.
Wiesz co, welur mnie ekscytuje. Ja lubię fajne materiały w samochodach, nietypowe materiały. Natomiast wiesz co, to też jest problemem to, co my ostatnio dostajemy na testy. My ostatnio dostajemy całą masę samochodów, które są wyłożone plastikiem. Mieliśmy taką tapicerkę w Daci, gdzie wychodzisz z mokrymi plecami, totalnie nieoddychającą. Tak. Te wszystkie sztuczne skóry są lepsze lub gorsze. To znaczy niektóre są po prostu ceratą, zwłaszcza w chińskich autach, ale nie tylko. Cienką ceratą, która odkształca się od patrzenia, która potwornie parzy i od temperatury też się deformuje. W niektórych samochodach, na przykład Volvo, to jest faktycznie, wygląda to na materiał dobrej jakości. Natomiast wiesz co, tęsknię za tapicerkami materiałowymi zrobionymi z weluru, zrobionymi z fajnych materiałów. Nie wiem, czy pamiętasz, mieliśmy jedno takie auto i od razu powiesz, jakie to jest auto, które było wyłożone jeansem. Pamiętasz?
Tak, pamiętam, bo to był mój prywatny samochód Peugeot 205.
Naprawdę? Mieliśmy dwa takie samochody, które były włożone jeansem. Pierwszym był twój prywatny Peugeot 205, 35 lat temu.
40 na premierze.
40, no. Natomiast drugim było Suzuki Jimny w wersji jeans, gdzie była jeansowa tapicerka. Czemu tego fajnego materiału, który jest materiałem bawełnianym, recyklingowanym i tak dalej, czemu on nie jest wykorzystywany powszechnie w motoryzacji? Nie wiem. Tak, nie wiem. Tak, ja mam natomiast...
Akurat mój się nazywał Junior, a nie Jeans, ale wersja, ale rzeczywiście to było super, wiesz? Ja wtedy może miałem 20 parę lat i byłem podekscytowany w ogóle Peugeotem i tym Jeansem i teraz byłbym pewnie tak samo podekscytowany.
Słuchaj, można zamówić Jeepa Wranglera i Jeepa Gladiatora. To nie jest Levi's Edition, ale można zamówić z wykończeniem jeansowym. Wygląda to fenomenalnie. Kosztuje chyba $700, trzeba dopłacić do tego, żeby mieć coś takiego. Wygląda fenomenalnie, podejrzewam, że też w dotyku będzie świetne i bardzo się zastanawiam, czemu producenci tego nie upowszechniają.
Ale właściwie czemu się dziwić, kurczę, no jeansy w Stanach Zjednoczonych, przecież ojczyzna spodni jeansowych, prawda, i to nie ma co się, dziwnie, że tak późno oni wpadli na to, że powinni w swoich samochodach wykładać siedzenia jeansem, przecież to by było zupełnie naturalne, prawda? Czemu nie? No i trochę późno, lepiej późno niż wcale, ale bardzo się cieszę i mam nadzieję, że też trafi to do Polski, a nie tylko będzie na przykład w Stanach Zjednoczonych, no tego nie wiem.
Znaczy, no, ja mam nadzieję, że się producenci, wiesz, trochę opamiętają i jakby faktycznie niech to będzie... Mamy do czynienia naprawdę z całą masą plastiku w samochodach, którymi jeździmy ostatnio i to jest od segmentu Dacia po segment premium, tak? Tworzywa, sztuczne, okej, okay, recykling, ja wszystko rozumiem, ale to ohydnie, ale to zależy, wiesz, wygląda, co? Jest ohydne w dotyku. To... Tak, mówię, Volvo potrafi zrobić dobrą tapicerkę.
Mini.
Mercedes zawsze potrafił zrobić dobrą tapicerkę. W BMW też na to specjalnie nie narzekamy. Ale
wiesz co, to czasami mówią, bo już zamykając, kończąc audycję ostatnią w tym tygodniu, mi się na przykład podoba to, co czasami jest w Kia, w Hyundai'u, w Mini. Ty mówisz Volvo, wszystko się zgadza. I to właśnie w tych markach to widać. Ten recykling wcale tam nie szkodzi, a nawet czasami pomaga, jeśli chodzi o jakość wykończenia, czy wygląd wnętrza.
Kłaniamy się pięknie. To był codzienny magazyn motoryzacyjne. Życzymy Państwu miłego weekendu i fantastycznej pogody i do usłyszenia już w najbliższy poniedziałek.
Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
Reklama. Zobacz, Stasiu, sokół.
Gdzie? Nie widzę.
No tam, patrz.
Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
Panie Pascalu, a co pan taki zadowolony? Weekend?
I to jaki? Weekend świątecznych rabatów Media Expert.
No wiadomo, super sprzęty na święta taniej.
Weekend świątecznych rabatów w Media Expert.